Na kilka minut was zostawiliśmy, opuściliśmy, ale mamy nadzieję, że nam wybaczycie akurat. Izabela Mikulska, psycholog, Justyna Chrobak, psychoterapeuta. To jest oczywiście nasz psychologiczny podcast Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod. Część druga, tak zacząłem, bo dzisiaj mówimy o ważnym temacie wybaczania i właśnie wybaczanie tutaj rozkładamy na czynniki pierwsze, bo jak się okazuje, to jest jednak mocno skomplikowany proces.
Tak, mocno skomplikowany proces. No i wracając właśnie do kolejnych punktów, czym wybaczenie nie jest, i kontynuując temat przed przerwy, to nie musimy wcale rezygnować ze sprawiedliwej kary i to wcale nie świadczy o tym, że wybaczamy. Nie musimy w ten sposób funkcjonować, żeby powiedzieć, dobra, ja wybaczyłem, bo rezygnuję, żeby ktoś dostał w ciry na przykład za mnie od życia, nie? Tak mówiąc kolokwialnie. Wybaczenie tak naprawdę w ogóle. Kara za doznaną krzywdę musi być, tak? My to mówimy w kontekście, że my musimy to ujrzeć, doświadczyć. Niekoniecznie, życie doświadczy tego człowieka. Takie jest modne powiedzenie o karmie, nie? Że karma tak naprawdę wraca. No coś w tym jest. Karma jest właściwie, można powiedzieć, takim trochę z filozofii buddyjskiej. Mówię filozofii, bo nie chcę używać tu słowa religii, bo my jako terapeuci jesteśmy apolityczni, a religijni. Przynajmniej powinniśmy tacy być. W związku z tym tak naprawdę bardziej z buddyzmu to wynika. Że ta karma i tak wróci, kochani, do człowieka. I tak naprawdę nie musimy nikomu źle życzyć, więc jakby w domyśle to, że ja oczekuję, że ktoś zostanie ukarany, życie go i tak ukarze. Nie musimy tego tak naprawdę doświadczyć, żeby to było namacalnym dowodem, bo na przykład możemy komuś wybaczyć, a ktoś może tak naprawdę tej sprawiedliwej kary naszymi oczami nie doświadczyć, ale my nie wiemy, jak jego życie się układa. Więc zawsze jednak to wraca do człowieka. Co wysyłasz, to zbierasz, tak? To sobie zapamiętajmy. Następna część, czym nie jest wybaczanie, no to oczywiście, jeśli ktoś próbuje nas skrzywdzić, mamy się bronić. Tak? To nie znaczy, że jak wybaczamy, to znaczy, że my się poddajemy, jesteśmy ulegli, nie bronimy się następnym razem. No wybaczanie odnosi się, kochani, do przeszłości, tak? Przeszłości, która tak naprawdę nie da się w sumie zmienić, nie odnosi się więc do teraźniejszości, tak? Więc jeśli ktoś naprawdę mnie krzywdzi w teraźniejszości, to ja na to mam wpływ. A wpływ jest taki, że ja wyciągam tą lekcję, którą poniosłem z doświadczeń przeszłych. No i gdy ktoś próbuje mnie skrzywdzić, to staram się po prostu bronić. To jest naturalny instynkt samozachowawczy. Źle by było, kochani, gdybyście tego po prostu nie robili, tak? Bo w imię właśnie religii, czy w imię intencji bycia dobrym człowiekiem, ja się poddaję i udaję, że jak ktoś pluje, to ja mówię, że deszcz pada. No nie, nie ma takiej opcji.
Co z tą religią macie dzisiaj?
Proszę?
Co z tą religią dzisiaj macie?
No właśnie, no widzisz, no taka religia, filozofia, generalnie gdzieś w tym kierunku jedziemy. Jeśli zagrożenie należy do przeszłości, a my ponosimy krzywdę, można wtedy pomyśleć o jej wybaczaniu. Natomiast jeśli doznajemy krzywdy w teraźniejszości, trudno mówić o wybaczaniu, po prostu mówimy o obronie. I to jest normalne i po prostu tego się trzymajmy, tak? Bardzo ważne jest to, że wybaczanie nie daje gwarancji, że osoba, która nas skrzywdziła, nie spróbuje uczynić tego ponownie, no bo nie mamy wpływu tak naprawdę na zachowanie drugiego człowieka. My możemy wybaczyć, możemy mu dać nawet szansę, możemy mu nawet zaufać, choć nie musimy, tak? No ale generalnie wybaczanie nie oznacza, że możemy rezygnować z obrony. Gdyby sprawca znów zechciał na przykład nas, nie wiem, ja to nazwę, zaatakować, skrzywdzić, tak. Bardzo ważne, następne, to co znaczy, że czym nie jest wybaczanie, to ludzie mówią, że muszę zrezygnować z pielęgnowania urazy, tak? No to wtedy wybaczę. Tak, i tak. Uraza jest generalnie, można powiedzieć, naturalnym uczuciem po tym, jak ktoś nam robi krzywdę. Czyli jak już mówimy słowo naturalne, znaczy, że należy dać sobie prawo do tego uczucia, a nie wypierać, że w ogóle tego nie czuję, tak? Bo generalnie jak wszystkie uczucia, także i uraza, na ogół właśnie w naturalny sposób potrafi zniknąć po pewnym czasie, tylko jak ją przepuścimy przez siebie, a nie będziemy ją hodować, tak? I podlewać jak roślinkę i wyrośnie, generalnie jak podlewamy roślinkę, wyrasta z reguły piękny kwiat, a tutaj piękne badziewie wyrośnie w naszym brzuchu, głowie i psychosomatyka nam się rozwali i generalnie zeżre nas od środka. Przepraszam, że tak mówię brzydko, ale możemy sobie wyhodować choróbska, tak? Z pielęgnowania takiego paskudnego uczucia jak uraza. Rozpamiętując krzywdę właśnie i jej konsekwencje ciągnące się do dziś, ciągle na nowo przeżywamy cierpienie związane, tak, z nią. Więc znowu tutaj podkreślam, że nie dość, że krzywda, to i jeszcze podwójne zranienie następuje, bo ja ciągle jakby żyję tym, biję pianę, tak? I tak naprawdę też z tego czerpię psychologiczne korzyści.
Ale są takie osoby, które mają taką tendencję do jakby kumulowania tych krzywd i tak piętrzenia tych krzywd, jakby też karmienia się tymi krzywdami, mam takie
tak,
wrażenie.
Tak, to są ofiary. Ludzie, którzy tak naprawdę się tym karmią. Karmią i cierpią, cierpią dosłownie, ale chciałam powiedzieć, czerpią tak naprawdę korzyści z pielęgnowania, pozostawania w roli ofiary. Mają z tego tytułu po prostu korzyści. Mhm. I to są różnego rodzaju korzyści, tak? Typu, że na przykład ja mogę sobie pozwolić na to, że jestem taki biedny, tego doświadczyłem, tak, więc ja na przykład w kolejnym związku będę harpaganem na przykład, nie, no bo doświadczyłem na przykład tego w innym związku, w związku z tym teraz też będę tak funkcjonował, tak. To jest na przykład, nie wiem, traktowanie po zdradzie osoby, w którą jesteśmy na przykład w związku, tak a propos zdrad, no bo jesteśmy jeszcze w temacie poprzednich podcastów gdzieś związkowych, że na przykład partner mnie zdradził i gdzieś, załóżmy, doszłam do wniosku, że chcę mu wybaczyć i pracuję nad tym, ale ciągle mu wypominam, bo ja się gdzieś w tej roli ofiary tak umościłam, że ja chcę tak naprawdę mu dosolić za każdym razem, nie? I te wypominki ciągle robię, tak? Więc jakby ta rola ofiary, no, pasuje mi w pewnym momencie, no bo zrezygnowanie z niej powoduje, że ja jakby przekraczam strefę komfortu, a ja chcę tak naprawdę być w tym swoim grajdole, tak? W tym główienku, tak jak Griswold po rondzie się ruszać i po prostu ciągle krążyć i mówić, że tak naprawdę to ja jestem super, hiper fantastyczna, a on nie, bo mnie zdradził. No dobrze, no to cóż, kochany czy kochana kobieto czy mężczyźnie, no to skoro zdecydowałeś się na tym, żeby na przykład przebaczyć komuś, no to jest nie fair i nie w porządku, że dowalasz na przykład tej osobie, tak? I że ciągle robisz z siebie ofiarę. To jest na przykład to, tak? Mhm. A propos. Zrezygnuj z zemsty. To jest świetne. A to jest tak często kumulowane i na przykład jak przychodzą też niektóre osoby na terapię, to z takim poczuciem, że ja przyszedłem, ja muszę się tak zbroić, tak? Czy to są sprawy rozwodowe, czy inne, tylko że przy tym, jak są, nie daj Boże, albo daj Boże dzieci, to cierpią najbardziej dzieci, bo się zbroją przeciwko sobie partnerzy i właśnie, a ja mu pokażę, polecę mu po majtach, nie? Po gaciach i tak dalej. No i z tego tytułu właśnie jakby cierpi najbardziej dziecko, a oni się karmią, nie? Karmią się, hodują tą swoją urazę i jeszcze na dodatek gromadzą dowody przeciwko sobie, żeby sobie dowalić, tak? Aha. A co, nie? Pragnienie zemsty doprowadzenia do tego, by sprawca właśnie tej krzywdy, którą my uważamy, że nam zadał, poczuje się tak samo jak ofiara, nie? I zrozumiał, co złego zrobił, tak? My musimy wiedzieć, że ten ktoś zrozumie. Kurczę, wcale nie musimy tego wiedzieć, że ktoś zrozumie, bo tak jak Iza już mówiła, możemy nigdy nie poznać motywów postępowania tej drugiej osoby, no i żyjemy dalej, tak? No ludzkie jakby czyny są niezbadane, mimo że psychologia, psychoterapia opiera się na pewnych schematach, na pewnych, można powiedzieć, bardzo podobnych rzeczach, które nas łączą, to jednak są różnice indywidualne, no i też różne konteksty sytuacyjne, więc możemy na absolutnie, mimo że się staramy, nie zrozumieć tego człowieka, więc tak naprawdę po cholerę nam to, że chcemy komuś się zemścić, nie wiem, wyrządzić krzywdę, ale są takie osoby. To są tak zwane pieniacze, można powiedzieć, ludzkie, które po prostu, no, mają buzię stąd jak do Australii generalnie, pielęgnują to w sobie, ze sobą i jest im dobrze. I oczywiście, żeby móc się zemścić, wyrównać rachunki, doprowadzić do tego, by sprawca poczuł się tak samo jak my kiedyś, trzeba czasami poczekać na okazję do zemsty. No i tutaj pojawia się coś takiego, że zamiast żyć dalej, zamiast sobie to życie układać, to ta osoba punktuje i kolekcjonuje, to jest w małżeństwach takie szczególne, punktuje i kolekcjonuje, a tu mu dowalę, a tak mu nie wyszło, tak? A ja sobie gromadzę dowody przeciwko niemu, szczególnie jak jest na przykład sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie. To po prostu to punktowanie siebie, to nie ma mocnych tak naprawdę, a propos komedii. Gorzej niż Kargule i Pawlaki, bym tak powiedziała czasami. No i
to bardziej jak wojna państwa Rose, jak już.
O, właśnie. Państwa Smith też tak samo, nie? Coś takiego było.
Pani Smith.
Właśnie, właśnie, więc...
Ale oni się kochali generalnie.
Tutaj też czasami się kochają, ale z tego, że się kochają, czasami nie potrafią być ze sobą. Bywają takie małżeństwa, że się kochają, Łukasz, czy pary, ale niestety nie mogą być po prostu razem ze sobą. Oczekiwanie na taką okazję może nieraz trwać wiele lat i słuchajcie, i oni się w tym piorą wiele lat. Wy się, kochani, pierzecie w tej zemście wiele lat. Nas to śmieszy trochę, przepraszam, nie wyśmiewam, ale kurczę, życie wam przemija. Wy sobie hodujecie choroby, tak? Psychosomatyka wam się rozwala. A wy tak naprawdę koncentrujecie się na tym, żeby tylko komuś dowalić i czekacie, i czekacie. I uraza sprawia, że tak naprawdę nie chcecie przeoczyć okazji, nie? I cierpliwie czekacie, że ach, będzie moment, kiedy dopierdzielę, nie? Mhm. Na przykład. No i cierpliwe czekanie na okazję do zemsty i podsycanie urazy, by nie zgasła, ma jednak wiele wad właśnie, które stawiają pod znakiem zapytania opłacalność takiej postawy. Po pierwsze, uraza was męczy, kochani. Czujecie się wyczerpani, mega wyczerpani. Człowiek, który sam skazuje się na długotrwałe przeżywanie negatywnych uczuć, staje się zgorzkniały i nieszczęśliwy, tak? Więc generalnie
sfrustrowany.
I sfrustrowany, tak? Tutaj bym nawiązała do polityki, ale się powstrzymam.
Religia, więc... polityka.
No, jesteśmy apolityczne, a religijne, więc nie powinnam się wypowiadać a propos frustracji politycznej.
Ale więc... tam to akurat często jest udawane.
No właśnie.
Najczęściej.
Prawda? Właśnie.
Mhm. Ale grają świetnie, trzeba im oddać.
Świetnie, to jest cyrk. No dobrze, nie będę się wypowiadać jednak, bo za dużo poniesie mnie temat i będę musiała wybaczyć sobie, że to uczyniłam, więc lepiej
to
tego
nie
zrobię.
Łatwe.
Właśnie. Więc niesiemy ten niewygodny ciężar latami, latami. Przeżywamy urazę, no i ona negatywnie tak naprawdę odbija się na wszystkich polach naszego funkcjonowania, szczególnie na relacjach z ludźmi. Po drugie, na przykład też, oprócz tego, że nas męczy, nie mamy pewności, czy taka inwestycja naszej energii przyniesie w rezultacie oczekiwane rezultaty. Bo generalnie my myślimy, że my komuś dowalimy, tak, że to jest zemsta nietoperza, tak, sławetna, a tu się okazuje, że druga osoba jest mądrzejsza i patrzy na to i myśli, naprawdę, nie? Więc wiecie, nie warto, tak, że na przykład po 20 latach nadarzy się okazja do zemsty i będzie można ją wyładować, tą całą złość na sprawcy, tak? No i tak naprawdę generalnie jest to, skórka za wyprawkę się nie opłaca. Może taka okazja oczywiście nigdy się nie nadarzyć, nie wydarzyć, więc człowiek bezskutecznie tak naprawdę punktuje, pielęgnuje, koncentruje się, życie mu przecieka, 20 lat mija, on ciągle jest w czterech literach, nie? Więc warto tak naprawdę żyć i zupełnie bezcelowe jest tak naprawdę to, żeby jakby koncentrować się na tym, żeby zemścić się na kimś, tak? No i pamiętajmy, karma wraca, nie? A propos filozofii buddyjskiej. Mhm. No i trzeba też wspomnieć, że często spotykaną formą zemsty jest niszczenie samego siebie. No i teraz tutaj może się zdziwicie, może się nie zdziwicie, pod hasłem zobaczcie, do czego mnie doprowadziliście. Nie? W jakim ja momencie się znajduję tak naprawdę. Albo na przykład będziecie musieli patrzeć...
Chyba wracamy do tego pielęgnowania urazy, nie?
Tak, albo będziecie
to
musieli...
To się zazębia.
Tak, albo będziecie musieli patrzeć, jak bardzo przez was cierpię. Nie? I tego rodzaju forma zemsty często wybierana jest w rozgrywkach między rodzicami, a dziećmi na przykład. Na zasadzie na złość mamie odmrożę sobie uszy bezsensowne. Przecież
albo
kochani
babci.
Wiecie. Też właśnie. Więc kochani, wiecie o tym doskonale, jak to działa, tak? Bo przerabiacie to, więc teraz troszeczkę wam pewnie uwiera ten temat, jak wam wytykamy i was punktujemy, ale chyba ten temat jest taki rozwijający też i dla nas, nie? Tak myślę.
Iza aż zatkała.
Tak, wiesz czemu, bo ja tutaj właśnie nadszedł ten moment, żeby powiedzieć o tej drewnianej noce.
Okej. Okay.
Cóż to jest ta drewniana noga? Od razu pirat...
Kojarzy się.
Tak, pojawia się z drewnianą nogą. Tu Eric Berne. W co ludzie grają? O co chodzi z tą drewnianą nogą? A o chodzi o to, że osoba, która posiada jakąś ułomność, realną bądź taką trochę jednak wykreowaną, wykorzystuje to jako usprawiedliwienie dla rezygnacji ze swoich ambicji, z braku odwagi do podejmowania wyzwań, czy wręcz po prostu lenistwa. Tak?
Okej.
Okay. I zatem.
Czyli ktoś ma na przykład jakąś, nie wiem, lekką dysfunkcję i wszystko temu usprawiedliwia, tak?
Tak.
Że on nie może znaleźć pracy, że nie może,
na przykład,
nie wiem, zarobić pieniędzy i tak dalej, i tak dalej.
Tak, tak.
Czyli świat
i
przeciwko niemu.
Zobacz, i on to komunikuje całemu światu.
Tak.
Tak. I Eric Berne właśnie mówi, że takie osoby, które grają w drewnianą nogę, czyli zobacz, będziesz z kimś rozmawiał i ktoś tutaj będzie mówił o tym, to ty sobie pomyślisz, drewniana noga, gra w to, nie? Komunikuje całemu światu właśnie, że od niego nie da się po prostu niczego oczekiwać. Po prostu on tak ma.
Taki jest.
Taki jest, nie? Więc jak ja słyszę, że ktoś mówi, że ja taka jestem, jak słyszę, że ktoś się tym usprawiedliwia, ja taka jestem, to mówię, okej, to później nie miej pretensje, że tak masz. Przecież możesz to zmienić, tak? Na tej zasadzie. Więc to jest właśnie to takie usprawiedliwienie, bo nie chcę, tak? Kolejne jest pogodzenie się z brakiem rekompensaty. To jest to, że możemy nie otrzymać, to jest ten przykład, o którym powiedziałam dużo wcześniej, o tej pani, która oczekiwała tej rekompensaty i jednak jej
nie otrzymała,
nie? Że rekompensata jest czymś, co się należy i za co nie trzeba dawać nic w zamian. Jest tak czasami, że tej rekompensaty jednak
nie ma
i się jej nie dostaniemy. Generalnie kolejną rzeczą jest pogodzenie się z miejscem, w którym jesteśmy tu i teraz. Chodzi o to, żeby właśnie nie użalać się nad sobą, nie pozostawać w tej roli ofiary, a wiesz, tak jak tu Justynka mówiła, są to korzyści takie psychologiczne, nie? To są takie w sensie takie
oj Boże,
łaski.
Jak źle.
Tak, ale wiesz, pamiętam też taką panią, która była współuzależniona i ona właśnie, nie mogłyśmy wyjść z tej roli ofiary i ja w końcu mówię, słuchaj, jakie masz z tego korzyści? No, w oczy takie wywaliła, no wiesz, ale jak ja mogę mieć korzyści? Ja mówię, proszę, zastanów się, nie? I ona była tak zbulwersowana, że no, jakaś walnięta, nie? Korzyści. Ale rzeczywiście, jak trochę się wyciszyła
pomyślała.
I zaczęła się pomyślała i jak trochę się zawstydziła, nie? Że, bo to było na tym poziomie tej nieświadomości. A jak sobie uświadomiła rzeczywiście, oj biedna, ty rzeczywiście, no robi to robotę, nie? Więc to jest to...
Tak, bo niektórzy to jakby nieświadomie robią, nie do końca zdają sobie z tego sprawę, tak, a niektórzy jakby z takim wyrachowaniem i z zimną krwią właśnie tym grają.
Ale widzisz, grają, dlatego że po prostu widzą, że to są korzyści, oni
że to
już
działa,
wiedzą.
Tak,
a te osoby, jak im zakomunikujesz o to, że to jest jakaś korzyść, tak? No to wtedy one się wycofują, one nie chcą, bo to jest takie, wiesz, przyłapanie
na gorącym uczynku.
I te osoby chcą się wycofać, ale inne, które wiedzą, widzą, no to one będą po prostu na tym jechać, tak? W zasadzie chodzi o to, żeby godzić się z tym, czego już się nie da zmienić i próbować zmienić to, co się da. Tak, co jest w stanie się tutaj zmienić, ja mogę zmienić, czy mogę zmienić to, co mnie wokół otacza.
Generalnie często nam zadają pytanie i w ogóle pewnie Państwo też sobie zadajecie teraz pytanie, czy wybaczenie jest za trudne. No wybaczenie generalnie może być bardzo trudne, ale czy jest za trudne, to zależy tak naprawdę od naszego podejścia, tak? Od tego, że na przykład niektórzy ludzie nie potrafią wybaczyć drobnych codziennych czynności, a na przykład, no nie mówiąc o czynach większego kalibru, więc to też jest nasza postawa, no i praca nad tym procesem bywa długa. I generalnie jeśli chodzi o kontekst wybaczenia, jeśli chodzi właśnie o psychoterapię, to wybaczenie jest końcem procesu pracy nad poczuciem krzywdy w psychoterapii. Czyli jak przychodzi na przykład pacjent do mnie, ja mu robię takie ćwiczenie, że ma wypisać krzywdy, które sam tak naprawdę doznał i krzywdy, które zadał. Ma później zwizualizować siebie w postaci rysunku, narysować siebie z plecakiem, z plecakami. Plecak ze stelażem, torbę jamnik, reklamówkę, przełożyć to na kilogramy. Dosłownie kiedyś pracując na grupie, to ubierałam na pacjentki torebki, ubierałam książki tam, pchałam do torebek i taką pacjentkę stawiałam na środku grupy i mówiłam, że teraz nakładamy wszystkim te torebki, w sensie tej pacjentce te torebki, tak? Te torebki są symbolem właśnie krzywd. I jakby ona czuła dosłownie, że jej było tak ciężko, że chciała po prostu usiąść. I ja mówię, że to tak naprawdę to są twoje cierpienia na co dzień, które ty nosisz. I teraz tak, co byś zrobiła, żeby było ci łatwiej? No odrzuciła tą reklamówkę, tak, która jest ciężka, bo naładowałaś mi tam książki. Dobra, odwalaj to. Czego symboliką są te reklamówki, nie? I jakby przetransponowywałyśmy na krzywdy, I w rezultacie dochodziło do różnych emocji, łącznie z tym, że z reguły pacjenci przy tym płaczą, bo sobie uświadamiają, nie dość, że kręgosłup symbolicznie im siada, to tak naprawdę dusza ich cierpi. Dusza, która zapada na depresję, na różnego rodzaju lęki, więc to ćwiczenie jest bardzo fajne i warto je sobie też tak zrobić, kochani, jak chcecie, żeby sobie wypisać właśnie te krzywdy zadane, doznane, narysować sobie takiego człowieczka, ubrać te kilogramy, które rysujemy, zrzucić za chwilę te kilogramy, które chcemy i zobaczycie, jaką ulgę czujecie. I to jest właśnie, można powiedzieć, taka symbolika pracy nad wybaczaniem. Osoby skrzywdzone w dzieciństwie niejednokrotnie potrzebują najpierw uświadomić sobie na przykład, że została im zrobiona krzywda. Niekiedy bowiem obwiniają siebie, że nie były wystarczająco dobrymi dziećmi, nie dostrzegając, że to one zostały skrzywdzone, tak? Że one doświadczyły tej krzywdy. Potrzebne jest właśnie wówczas przywrócenie właściwego porządku moralnego i nazwanie po imieniu doznanej krzywdy i odbudowa pozytywnego obrazu siebie. To trochę zajmuje, jak słyszycie. To nie jest tak, jak mówimy, że to w locie się odbywa, bo wyzwalają się tutaj stłumione wcześniej negatywne emocje, takie jak żal, złość, wściekłość, które warto jest odreagować podczas terapii, a stety, niestety to trochę zajmuje. No i po odreagowaniu negatywnych emocji część osób samoistnie odczuwa właśnie ulgę i gotowość do wybaczania. Inne jednak mogą w nieskończoność przeżywać te negatywne emocje i potrzebują właśnie wtedy zachęty do wybaczenia, by zakończyć rozliczenie z przeszłością i iść dalej. Są różne techniki, o których powiemy na raz następny, jak to wygląda.
Generalnie jeszcze mamy takie dwa ostatnie, krótkie w zasadzie informacje i taką piękną, myślę, że bardzo mądrą sentencję, ale to tak na taka wisienka na torcie.
Okej.
Wybaczenie sobie i innym, tak? Umiejętność wybaczenia okazuje się bardzo potrzebna także po to, aby wybaczyć samemu sobie własne błędy, własną niedoskonałość. Osoby, które nie wybaczają innym, z reguły nie wybaczają też samym sobie, nie? Co tak naprawdę prowadzi do potępienia samego siebie i różnych form takiej autoagresji. Niektóre osoby odgrywają, kiedy odgrywają tą rolę tej też ofiary, to jest im też trudno wybaczyć sobie to, że jeśli sobie uświadamiają, że są w tej roli, trudno jest im wybaczyć sobie, że na to pozwoliły, nie? I to jest wybaczenie sobie, to też jest takim trudnym procesem, nie? I to trwa.
Chyba czasem nawet trudniejszym.
Tak, bo najtrudniej wybaczyć jest zło, które zrobili samym właśnie sobie. Inni zaś potępiają siebie, że wyrządzili krzywdę innym. Nie? Nauczywszy się właśnie tak wybaczać innym, łatwiej jest później zastosować tę umiejętność wobec siebie samego. Nie? Bardzo często też na terapii pytamy, a wybaczyłaś sobie, wybaczyłeś sobie? To wiesz, nawet jest takie zdziwienie.
Jak sobie?
Ale przecież to ja doznałem krzywdy, czy doznałam krzywdy. No tak, i później jak jest kopanie, to zaczynają sobie właśnie uświadamiać i nie chcę jakby wychodzić przed szereg, bo to już są elementy tych technik, o których chcemy powiedzieć w następnym podcaście. Jak wybaczyć? To wybaczenie jest kwestią decyzji. To jest to, co mówiłam na samym początku, że to jest kwestia indywidualna. Jeśli rozumiemy już, na czym polega wybaczanie, pozostaje już tylko decyzja, by to zrobić lub przeciwnie, by tego nie zrobić. Jesteśmy wolnymi ludźmi, więc już wiem, jak bardzo ciężki jest ten plecak, reklamówka, o której Justynka mówiła tak metaforycznie, ale
albo
naprawdę,
w te, albo w te.
Albo w te, albo w te, ale naprawdę to też tak mocno pokazuje, jak to działa, tak? Co trzeba zrobić, by zdjąć? Masz prawo jednak nosić swój plecak. Nikt nie każe go.
Twój
wybór. Cały czas. Masz prawo cierpieć. Masz prawo użalać nad sobą się, tak? Pozostawać ofiarą. To pytanie, jaka jest twoja decyzja? Więc proces wybaczenia trwa. Niestety to nie jest tak, wybaczam ci, hop, siup, bo okej, w zasadzie to my mówimy o takim bardziej z głowy, skoro ja nie umiem wybaczyć z serducha, bo jeszcze nie umiem, tak? To idę z głowy.
Tak bardziej logicznie.
Okay, tak, ale to jest takie przebaczam ci na tej zasadzie, ale jeszcze czuję to, boli mnie to, nie? Ta krzywda jeszcze mnie boli. Tak, ta uraza, ta krzywda mnie boli. A tu chodzi o to, żeby nie zapomnieć, ale też już nie odczuwać tego bólu, nie? Mhm. Więc wybaczenie to jest harmonia mojego umysłu z moimi uczuciami, tak? Czyli z tymi emocjami. Ja wiem, że doznałam krzywdy, wybaczyłam, ale już nie trzymam tej urazy, nie mam chęci tej zemsty, pokazania. Zobacz, jak to jest. Widzisz? Fajnie ci? Fajnie? Nie? Już nie mam tej potrzeby. Chcę żyć dalej bez tego plecaka. I tak na koniec, naprawdę myślę, że bardzo piękne jest to, że jeśli chcesz być szczęśliwy na chwilę, zemści się. Ale jeśli chcesz być szczęśliwy na zawsze, wybacz.
I tą piękną sentencją w takim razie kończymy nasz dzisiejszy podcast i ten temat wybaczenia będziemy sobie kontynuować w przyszłym tygodniu. Izabela Mikulska, psycholog, Justyna Chrobak, psychoterapeuta, były jak zawsze naszymi ekspertkami psychologicznego podcastu Radia Hot Nysa i portalu Nysa Hot. Powtórka po godzinie 17, także po godzinie 20 i także potem na naszej stronie nysahot.pl. Okej, coś dodajemy, czy już mamy wszystko?
Serdecznie Was pozdrawiamy i zachęcamy do tego, żebyście zweryfikowali swoje postępowanie i żebyście żyli szczęśliwie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.